Nawyk numer 1. Łata na dziurze, czyli dziękuję. Opowiem Wam teraz o pewnym deszczowym poranku przed paroma laty. Wstałam za późno, bo nastawiłam budzik na kolejny dzień, zamiast na dzisiaj. Okazało się, że nie zdążę wypić kawy. To mój codzienny rytuał o poranku. Z ulubionej kawiarki. I że taksówka przyjedzie kwadrans później, co w stolicy o godzinie 9 rano, ma znaczenie. Jechałam w stresie do kafejki studia Dzień Dobry TVN, gdzie czekał na mnie australijski coach i trener mentalny Andrew Matthews. Byłam z nim umówiona na wywiad dla magazynu Pani. Wszystko było ściśle wliczone. Tuż po naszej rozmowie Matthews miał swoje wejście na żywo, a potem jechał na lotnisko. Dodam, co jest ważne w tej opowieści, że nie cierpię się spóźniać, szczególnie w pracy, przecież to takie nieprofesjonalne. Więc sytuacja mocno nadszarpnęła moje nerwy. Wrodzony po ojcu optymizm z miejsca szlak trafił. Kiedy docierałam do kafejki, zza szyb taksówki ledwo było widać cokolwiek. Ulewa rozszalała się na dobre. Spóźniłam się 2 minuty na wywiad, choć zwykle staram się być co najmniej kwadrans przed rozmówcą. Andrew już czekał. Opalony, spokojny, uprzejmie uśmiechnięty, w towarzystwie agentki z Polski i paru innych osób. Postanowiłam sprawdzić, na ile jest to stan rzeczywisty, a na ile wystudiowana poza. Wiedziałam przecież, że jest autorem poradników na temat szczęścia, które samodzielnie ilustruje karykaturami i komiksami. Miał 25 lat, kiedy zainteresował się rozwojem wewnętrznym, co zmieniło całe jego życie. Wcześniej skończył studia artystyczne. Do Polski przyleciał już jako słynny coach, autor bestsellerów dotyczących motywacji i rozwoju osobistego, który promuje swoją najnowszą publikację Jak działa życie. Wszyscy, którzy mnie znają osobiście, wiedzą, że nie uznaję marudzenia, a już na pewno nie publicznie i nie w pracy. Mimo to, na dzień dobry, wbrew sobie zaczęłam narzekać. Ha, właśnie taki był mój podstępny i, jak mi się wydawało, plan. Dzień dobry, co za dzień, gdzie podziało się słońce, od rana leje, jestem totalnie niewyspana i na dodatek boli mnie głowa, powiedziałam marudnym tonem do Matthew na powitanie, choć chciało mi się śmiać, bo właśnie powielałam schemat narzekającego Polaka. Wbiegam tutaj w ostatniej chwili, bo taksówka się spóźniła, czekając na nią strasznie zmokłam. Andrew, co ty na to, jako specjalista od dobrego humoru? Byłam ciekawa, co odpowie sławny coach. On wciąż się łagodnie uśmiechał. Na moje marudzenie nie mrugnął okiem. Nie współczuł mi nawet, jak zrobiliby to najpewniej moi rodacy. Magdalena, pora zmienić twój sposób myślenia i odczuwania. Dla wielu z nas negatywne nastawienie do życia stanowi niestety normę, powiedział Matthews. Ale nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, że jedna zła myśl uruchamia łańcuch kolejnych nieprzyjemnych myśli. Na szczęście to działa także w drugą stronę. Zanim zaczniesz się zamartwiać i wściekać z powodu spóźnienia taksówki, niewyspania i innych negatywnych zdarzeń, które cię spotkały, zadaj sobie pytanie. No dobrze, a jakie są pozytywne strony całej sytuacji? Może taka, że jednak zdążyłaś na czas? Mówił wciąż spokojnie. Chyba naprawdę nie zauważył tych 2 minut obsuwy. I słusznie dodał, że stajemy się takimi, za jakich się uważamy. Jeśli z powodu drobnych niedogodności powtarzamy, nienawidzę swojej pracy, moje życie jest takie nudne, zmieniamy się w osobę nieusatysfakcjonowaną i znudzoną. Czyli, jeżeli ktoś czuje się nieszczęśliwy, niech zacznie nad tym pracować. Samo myślenie ani sama chęć nie wystarczą. Poczułam ulgę. Stres zaczął mnie opuszczać. Cieszyłam się tą optymistyczną rozmową i już czułam, że będę miała kolejny super wywiad w moim portfolio dziennikarskim. Po chwili przyznałam się Andrew do tego, że moje pierwsze pytanie nosiło znamiona mini prowokacji. Po prostu byłam ciekawa, czy on, piewca szczęścia codziennego w każdym swoim poradniku, rzeczywiście jest nim także w praktyce. I wyznałam, że idąc za radą z jego książki, Jak działa życie, od niedawna każdego dnia robię listę rzeczy, za które mogę być wdzięczna. Za co mogę być wdzięczna? To naprawdę nie muszą być wielkie hasła, przełomowe osiągnięcia w stylu ukończone MBA, stypendium na Harvardzie czy główna wygrana w milionerach. Umówmy się, takie historie przydarzają się bardzo nielicznym. Natomiast od pewnego czasu dzień, w którym odbieram wyniki morfologii i generalnie wszystko jest okej, to moje prywatne święto. Nauczyłam się być za to wdzięczna. Czuję nawet wzruszenie. Wybaczcie patetyzm, ale zdrowie to podstawa, koniec, kropka. Super. A codzienna wdzięczność? Jedna z moich list dziękczynnych, lipiec 2020 roku, wyglądała tak. Dziękuję za. Po pierwsze, za cudowną mieszankę brazylijskiej kawy kupioną w małym sklepiku na krakowskim Kazimierzu, wypitą w domu podczas oglądania zdjęć z Rio de Janeiro, w którym uwielbiam być. I dziękuję, że mogłam spełnić to moje marzenie. Po drugie, za to, że mogłam dzisiaj iść na rower z moją córką. Po trzecie, za to, że znalazłam 2 złote na chodniku. Na szczęście. Po czwarte, za to, że mogłam zjeść dobry, zdrowy obiad, który sobie dawno zaplanowałam. Jajko sadzone, szparagi i sos holenderski. Po piąte, za to, że mimo pośpiechu zdążyłam iść na lekcję tańca towarzyskiego latino. Ale również jestem wdzięczna za to, że mam przyjaciół, na których mogę liczyć i zamierzam im za to podziękować głośno, osobiście. Mam własne mieszkanie, to nieważne, że na kredyt i mogę je urządzać zupełnie po swojemu. No okej, po mojej konsultacji z domownikami. Żyję w demokratycznym kraju, w którym nie ma wojny ani głodu. Tak dalej. Lub dziękuję i jestem wdzięczna za to, że mogę wstać z łóżka o własnych nogach i że mogę prowadzić samochód samodzielnie, co kocham. Banalne? Może. Ale są to stwierdzenia prawdziwe i pomocne, szczególnie jeśli zestawimy fakty z codziennością wielu osób. Chorych, żyjących w ubóstwie czy bezdomnych, samotnych. Nagle okazuje się, że jesteśmy szczęściarzami. To znowu kwestia uświadomienia sobie i nazwania pewnych stanów, emocji czy danych. Kiedy parę lat temu, podczas ostrego, zbyt ostrego treningu, pękła mi łękotka w kolanie i zostałam unieruchomiona na 3 miesiące, poruszałam się o kulach, tak bardzo marzyłam o dniu, w którym pójdę na trening albo potańczyć do klubu. Byłam na siebie mocno wkurzona, że nie doceniałam wcześniej tego małego, codziennego szczęścia. Z kolei w Rio de Janeiro za każdym razem uświadamiam sobie, jaką jestem szczęściarą, że mam dach nad głową. Tam tysiące osób pozostaje bez domu, nie wspominając o Indiach. Nigdy nie zapomnę wyrazu oczu pięknej młodej dziewczyny w Rio, która leżała o 6 rano, kiedy szłam pobiegać na plażę, na jakimś starym ręczniku wprost na chodniku. Tak wygląda osoba, której jest wszystko jedno, która nie ma już żadnej nadziei. Przebudziła się po nocy spędzonej jak zawsze na dworze, w samym centrum wielkiego i pięknego miasta. Czułam się przy niej najbogatszą osobą na świecie, choć ta myśl akurat uwierała, bolała. Ale też kazała mi niejako docenić na nowo to, co mam. 1 strona dziennie. Czy wiecie, że ten znany i poważany w świecie coachingu Andrew Matthews jako młody mężczyzna postanowił napisać książkę, choć nigdy wcześniej tego nie próbował? Miałem w głowie jeden tytuł. Bądź szczęśliwy. I co? Zacząłem pisać 1 stronę dziennie, powiedział mi Matthews w wywiadzie. Halo, też zwróciliście na to uwagę? 1 strona dziennie, nawyk. Rutynowe, jakby nie patrzeć, działanie. Nie mające nic wspólnego z opisywaną w epopejach i teatralnych dramatach weną, która szarpie twórców całą noc, nie dając im zasnąć, a potem znika na wiele godzin czy dni. I pojawia się znowu, nie wiadomo kiedy, skąd i jak. Nie. Zresztą wielcy autorzy, jak choćby Stephen King, też mają taką metodę. Mrówcza praca, ileś godzin dziennie. Nawyk. Rutyna. Wiem, to mało romantyczne i pewnie niedostatecznie artystyczne, ale działa. I przynosi spokój i ukojenie. A przy tym nie wydaje się Mount Everestem, szczytem nie do zdobycia. 1 strona dziennie brzmi niewinnie, lekko, aż chce się nad tym usiąść, prawda? W czasie wywiadu Matthews zdradził mi kolejną radę, która, jak się okazuje, przynosi mu szczęście i daje poczucie jeszcze większego spokoju. Otóż wtedy, przed laty, gdy już napisał tę swoją pierwszą książkę, ale wciąż nie wiedział, w jaki sposób ją wydać, uznał, że należy pozytywnie zaprogramować podświadomość. W jaki sposób to zrobił? Nagrałem sobie kasetę, na której mówiłem: książka Bądź szczęśliwy to światowy bestseller. Przez rok odtwarzałem tę kasetę w swoim samochodzie 30 minut dziennie. Gotowy rękopis rozesłałem do wielu wydawnictw, ale wszystkie go odrzuciły. Wyznał. Niejedna osoba stwierdziłaby, że dalsze działania są bezcelowe i bezsensowne. Matthews nie kryje, że też był podłamany. Nikomu nic nie powiedział. Działał dalej, w pojedynkę. Po pewnym czasie jego znajoma przeczytała rękopis i podrzuciła go swojemu sąsiadowi, tak się składa, wydawcy. Potem sprawy potoczyły się szybko. Od lat książka Bądź szczęśliwy pozostaje na liście bestsellerów w wielu krajach. Nakład dawno przekroczył 1 milion egzemplarzy. Nie wiem, na ile pomogły w tym jego dobre autorskie nawyki. 1 strona pisania dziennie, a potem codzienne odtwarzanie z kasety dobrej prognozy, ale na pewno nie przeszkodziły w wierze w siebie. Kiedy robić listę wdzięczności? No jasne, że najlepiej o ustalonej porze. Bez budzika i stopera, ale jednak w określonym czasie. Kolejny nawyk. Na przykład o poranku dziękujemy za to, co dobrego wydarzyło się wczoraj. Możemy także pomóc sobie tym, stojąc w korku albo w długiej kolejce na poczcie. Kolejki na poczcie są zawsze długie, przynajmniej kiedy ja tam przebywam. Albo na koniec dnia, przed zaśnięciem. Uwaga, nawet jeśli był to wyjątkowo nieudany, fatalny dzień. tym bardziej warto przemyśleć sobie to, co mimo wszystko zagrało. To nie tak, że trzeba wyprzeć złe rzeczy, udawać czy kłamać, że było super, skoro nie było. Ale świetnie, jeśli mimo wszystko uda się nam zobaczyć też pozytywy. To właściwie powinien być kolejny dobry nawyk. Szukanie pozytywów. Zupełnie tak, jak szuka się dziury w całym, tak powinno się szukać łaty w dziurze.